Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się Państwu. W ostatnich dniach odeszło kilkoro znaczących dla Poznania ludzi kultury. W piątek na cmentarzu Górczyńskim setki ludzi żegnały Lecha Raczaka, współtwórcę Teatru Ósmego Dnia. Sprowadziła nas tutaj wdzięczność dla Lecha, mówił ojciec Wacław Oszajca. W kaplicy wokół urny zgromadziła się rodzina Lecha Raczaka, w tym żona, aktorka i jego wieloletnia towarzyszka życia i artystycznych poszukiwań oraz ich córka, pół Włoszka, pół Polka. Na wstękach wieńców znalazły się wymowne napisy: kochamy cię Leszku, życie jest snem, były kwiaty, był wieniec od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, od teatrów z Cieszyna i Legnicy oraz piękny wieniec z napisem: do zobaczenia, twoi aktorzy. Ojciec Oszajca, zaznaczając, że wie, co Lech napisał, że na swoim pogrzebie chce, aby tylko grała muzyka, no i grał zespół Jacka Hałasa, postanowił jednak powiedzieć kilka słów o tym, co piękne, prawdziwe i wieczne jak miłość. Mówił o sztuce i nauce, które oddają cały trud ludzkiego ducha.
Choćby i mnie królewska doszła godność, wszystko zginie, świat pominie, króla i cesarza śmierć nie minie. Wszystko zginie, świat pominie, króla i cesarza śmierć nie minie.
Ojciec Wacław Oszajca przez wiele lat związany był z Poznaniem.
Nie masz już sławnego Cycerona.
Ojciec teraz gdzie działa?
Jestem w Warszawie od 1995 roku. Pracowałem na UW, w Uniwersytecie Warszawskim na dziennikarstwie. Tam miałem wykłady. Teraz jestem zacnym emerytem, gdyby się ktoś pytał. Też wykładałem homiletykę na Wydziale Papieskim dla młodych jezuitów. Znów jestem emerytem. No i cieszę się życiem.
Powiedział ojciec, że Leszek chciał, żeby grała tylko muzyka. Ale to słowo ojca też było rodzajem muzyki.
Mam nadzieję, że Leszek nam to wybaczy, bo to był miłosierny człowiek. W związku z tym nie będzie miał pretensji, że trocheśmy tam nagadali. No my inaczej nie potrafimy, no musimy się jakoś komunikować. On miał swój teatr, my mamy rozmowę, ktoś inny ma muzykę. Więc myślę, że nie złamaliśmy zbytnio jego woli.
Ja tutaj jak się rozglądam i przyglądam tym, którzy dotarli na ten pogrzeb, to sobie przypominam, jak Poznań żegnał ojca w ogrodzie Maszewskich i to były też te twarze.
Jeszcze się poznajemy. No na tym cmentarzu też jest grób Maszewskiego Jarka, którego bardzo, bardzo lubiłem, a nawet więcej. Byłem u niego w szpitalu na krótko przed śmiercią. Jeszcze mieliśmy nadzieję, że może spotkamy się w tym stanie skupienia, w jakim wtedy byliśmy. No, potoczyło się to wszystko inaczej. Ale no cóż, takie jest życie, a ja wierzę, że gdzieś musi być miejsce, gdzie się spotkamy już bez żadnych przeszkód i bez perspektywy rozstania.
Może się kiedyś wszyscy spotkamy. To by było ciekawe, jakby wyglądał ciąg dalszy naszych ziemskich dyskusji. Z czego byśmy się wycofali lub z czego by się wycofali inni? Z Lechem Raczakiem wielokrotnie rozmawiałam. Sięgnę teraz do spotkań z kulturą ze stycznia 2013 roku. Lech Raczak w studiu, witamy.
Dzień dobry.
Zacznijmy od muzyki. czym ci się kojarzy?
To jest muzyka Jana P. Kaczmarka do przeceny dla wszystkich w Teatrze 8 dnia w roku 77, jak pamiętam. To kompozytorski debiut Jana Kaczmarka, dziś znanego jako laureat Oscara. On zadebiutował w tym przedstawieniu. Pamiętam, jak mnie zaprosił taki młody student prawa do swojego pokoju w akademiku i z magnetofonu szpulowego puścił mi swoją muzykę. Mnie się to spodobało. I z kolei jego zaprosiłem do współudziału w przedstawieniu, które powstawało. Chodził on i jego przyjaciel Grzegorz Banaszak na próby i improwizowali muzykę do improwizacji aktorskich. I to był ich publiczny debiut jako kompozytora i wykonawców.
Jana P. Kaczmarek, Grzegorz Banaszak. Ich drogi się rozeszły. Tak zresztą jak wielu ludzi, którzy związali się czy współtworzyli teatr 8 dnia, bo wpisane są w historii teatru znakomite nazwiska, między innymi Stanisława Barańczaka, który był jakiś czas kierownikiem literackim teatru.
No tak, ale to bardzo dawne czasy są też.
Ale o nich właśnie mówimy.
Są też dawni współpracownicy Radia Merkury, Janina Karasińska, Piotr Frydryszek, długoletni prezes tego radia, dziennikarze, Waldy Glejser i Marek Kirszke.
Nieżyjący już.
Tak, Janusz Grot. Więc gdyby tak pomyśleć o poznaniakach, o ludziach kultury z Poznania, którzy przewinęli się przez Teatr 8 dnia w różnych okresach, no to naprawdę sporo ważnych postaci.
No z drugiej strony na widowni byli studenci. Ja wśród nich pamiętam Warszawiankę, to jedno z pierwszych przedstawień i z tego najwcześniejszego okresu teatru, bo zanim doszło do przeceny dla wszystkich, to przecież teatr poszukiwał i to były te lata 60.
To jest już tyle czasu, że aż trudno o tym wszystkim powiedzieć, bo właściwie Teatr 8 dnia to do 93 roku, w którym ja byłem, to były właściwie dwa zespoły. Jeden zespół, ten założycieli, który funkcjonował gdzieś do roku 73, do spektaklu Jednym Tchem, do wierszy właśnie Stanisława Barańczaka. Potem starzy założyciele odeszli, zostałem tylko ja, a przyszła właśnie nowa generacja ludzi o 5 i więcej lat młodszych, którzy tworzyli ten Teatr 8 dnia lat 70., 80. No więc w sumie to historia bardzo długa już.
Warszawianka tym się różniła od wcześniejszych realizacji teatralnych, że właśnie wyszła z budynku teatralnego, że wyszła z tej pudełkowej sceny i prezentowana była
w auli szkoły plastycznej.
Tak. Pamiętam właśnie tam z tyłu zdenerwowany stał Zbigniew Osiński, który był reżyserem tego przedstawienia. I to były takie właśnie poszukiwania. Achmatowa, wiersze przeróżne, Marat Sad. To było już znaczące przedstawienie zauważone szerzej. No i ten teatr znalazł mecenasa w postaci Zrzeszenia Studentów Polskich. Potem to zrzeszenie się od teatru odwróciło. Ale na początku wydawało się, że to będzie właśnie taka grupa ludzi, którzy poszukują, ale zachowują umiar w tych poszukiwaniach.
No, myśmy byli zafascynowani w pierwszym okresie teatrem jako zjawiskiem. Nas mniej interesowało mówię o bardzo wczesnym okresie, nas mniej interesowała rzeczywistość wokół nas. Jak mówimy o tym okresie, to trzeba wymienić jeszcze jedno nazwisko Tomasza Szymańskiego, który był właściwie inicjatorem powstania tego zespołu, który do dzisiaj także istnieje w życiu teatralnym jako reżyser i dyrektor teatru w Gnieźnie.
W 2013 roku tę funkcję dyrektorską Tomasz Szymański jeszcze pełnił i zaprosił do współpracy Lecha Raczaka. Ten sięgnął po Transatlantyk Gombrowicza. Jakie miał pomysły inscenizacyjne?
Ja się staram wymyślić, stworzyć taką formę, którą na swój prywatny użytek nazywam makabryczny wodewil. To tak pochodziłoby od dance macabre, śmiertelny taniec. Więc staram się, żeby to było przedstawienie, w którym ironia, żart, humor Gombrowicza istnieje na pierwszym planie, ale on służy do tego, żeby mówić o rzeczach poważnych, o rzeczach najpoważniejszych. O naszej tradycji, o tym, co nas Polaków jakoś specjalnie wyróżnia i w sposób dodatni, i w sposób negatywny. Gombrowicz zresztą twierdzi, że wyłącznie w sposób negatywny obciążają pewne tradycje narodowe człowieka.
Czy ten historyczny kostium przybliża nam też współczesność?
Ja myślę, że to jest tak, że my ludzie współcześni jesteśmy także ludźmi historycznymi. To znaczy, o ile w swoim życiu przeczytaliśmy parę książek, wzięliśmy udział w paru uroczystościach czy ceremoniach państwowych lub religijnych, o tyle w nas się wpisały setki lat kultury, w sensie i dodatnim, i ujemnym.
Ta tęsknota za synczyzną ciągle jest u nas widoczna?
Nie, ja nie wiem, czy ona istnieje w polskiej społeczności, ale ja myślę, że warto, żeby taki biegun się pojawił. To znaczy, że nie jest konieczne, czy nie jest ważne, czy ona istnieje. Nie, ale ważne jest, żeby ona zaistniała jako alternatywa, dlatego że człowiek powinien mieć alternatywy w życiu między na przykład tradycyjnym patriotyzmem, a jakąś taką nową formą duchowego uczestnictwa w tym, co możemy sobie nazwać krajem czy ojczyzną. I jeżeli nie ma takiej perspektywy przełamania tradycji, którą Gombrowicz nazwał słowem synczyzna, to jesteśmy ubożsi i dlatego ja się obawiam, że ta synczyzna w Polsce jest mało obecna i warto powiedzieć, że był taki facet, który wymyślił tą perspektywę.
Tak czy owak, mamy szansę Bóg bachnąć śmiechem.
No chciałbym, żeby to było i śmiechem, i przerażeniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jak ci się współpracuje z dyrektorem Teatru Gnieźnieńskiego, Tomkiem Szymańskim, z którym poznałeś się równo 40 lat temu?
No tak naprawdę to trochę więcej, bo myśmy się poznali w liceum jeszcze przed teatrem 8 dnia, więc my się znamy od
4 lat dokładnie.
Aha, od 44 lat uzupełnia.
Ale coś z tej znajomości zaczęło wynikać równe 40 lat temu, coś co inni zauważyli, czyli teatr 8 dnia.
No tak, Tomasz Szymański był inicjatorem powołania takiego zespołu na pierwszym roku studiów polonistyki i...
No i to się tak zaczęło, wiesz, bo to właśnie teraz, no jak gdyby to 40 lat temu dokładnie się działo, bo październik to jest początek roku akademickiego i my przyszliśmy na studia i zaczęliśmy się w ten teatr bawić po prostu.
I nawet nie przypuszczaliście, że ta zabawa potrwa tak długo.
Jak się ma 20 lat, to się nie myśli o perspektywie, co się będzie robić w wieku lat 50 paru. No i tak się złożyło, że razem zaczynaliśmy i mam nadzieję, że nie kończymy teraz razem.
Nie. Broń Boże, żebyśmy kończyli. Myślę, że kontynuacja tej pracy będzie i że to są znowu po latach ważne spotkania.
Spotkanie było ważne i zaowocowało udziałem Teatru Fredry w międzynarodowym festiwalu Sarajewska Zima.
Teatr im. Aleksandra Fredry Gnieźno z Polski z dielem Witolda Gombrowicza Transatlantik.
Ty całe życie właściwie żyłeś w rytmie festiwalowym, takim właśnie.
No, przez większość życia. Ja przejeździłem pół świata, ale tak naprawdę nigdy nie miałem okazji zagrać w mieście muzułmańskim. I to pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, więc to jest dla mnie szczególnie interesujące. To Sarajewo, miasto kiedyś trzech kultur, teraz niestety tylko dwóch, no ale z tą taką dominującą muzułmańską starówką, z niezwykłą atmosferą, bardzo piękną. Po raz pierwszy w życiu byłem w meczecie tutaj, więc to też ma jakieś znaczenie.
No to tylko fragmencik.
To zaraz ja coś dodam, bo to Sarajewo być może w jakiś sposób do mnie wraca, kiedy ja mówię o tym, że chcę zrobić Śnieg Orhana Pamuka. To jest taka powieść osadzona bardzo głęboko w kulturze islamskiej właśnie. To być może jest istotny ten pogłos z sarajewskiego minaretu, który nagrałaś.
Ale przy okazji wyprawy do Sarajewa mieliśmy okazję rozmawiać też o gombrowiczowskiej synczyźnie. Spojrzenie na Polskę to jest to, co różni Polaków. Różniło wtedy i różni dziś. Jedni chcą całkowicie do Europy, inni przedkładają interes Polski, narodowy, jej historię i tradycje nad interes wspólnoty. Lech Raczak patrzył na Polskę z pozycji europejskiej. Kiedy Raczak zaczął tworzyć z Teatrem Ósmego Dnia przedstawienia polityczne Teatr Niezgody i Buntu?
Przełomem był rok 68, kiedy rzeczywistość poczęstowała nas pałkami na placu Mickiewicza i zdaliśmy sobie sprawę, że nie uciekniemy od tej problematyki, że należy eksperyment teatralny połączyć z próbą poszukania jakiejś prawdy o życiu społecznym.
Wypowiedź mojego gościa, Lecha Raczaka, z lat 70.
My już od dosyć dawna pracowaliśmy w ten sposób, że wychodziliśmy wyłącznie od siebie, to znaczy stawaliśmy na próbach bez żadnych zadań określonych z góry, często bez tematów, z przeczuciem ogólnego problemu, który należy przedstawieniem poruszyć, dotknąć, spróbować rozwiązać. Pracowaliśmy tak już od kilku lat i tak pracowaliśmy tym razem, z tym, że tym razem pracowaliśmy śmielej, to znaczy postanowiliśmy stworzyć teksty.
Teatr miał się od tego momentu, Teatr Ósmego Dnia, stać taką enklawą wolności, miejscem poszukiwań i miejscem odważnych manifestów. Ale z tego pierwszego, tak przełomowego właśnie przedstawienia, Przecena dla wszystkich, przytoczę takie wyrwane z całości zdania. Naprawdę margaryna jest lepsza od masła. Osobowość przydaje się wyłącznie w telewizji, natomiast wszystkim niezbędnie potrzebny jest dowód osobisty. Naprawdę polecenie służbowe jest lepsze od męki wolnego wyboru.
No to jest tekst oczywiście ironiczny. To jest tekst taki, którym próbowaliśmy definiować także pewne ograniczenia naszego świata, którym się trzeba przeciwstawić. Przecena dla wszystkich to był taki spektakl, w którym jak gdyby idee, marzenia zostały wystawione na sprzedaż po obniżonej cenie i to miało działać przez to, że pokazuje nasze społeczne, polityczne, ale także duchowe kalectwo, w które wciągnął nas ten system, ten ustrój.
Ten spektakl znalazł się w tomie Więcej niż jedno życie. To jest pierwszy tom otwierający pisma teatralne Lecha Raczaka.
i muszę powiedzieć, że lektura okazała się wciągająca i mile jestem zaskoczona, stąd nasze spotkanie. Uważam, że te pisma są zapisem nie tylko przedstawienia, ale są też zapisem czasu, w którym żyliśmy. Odbiciem rzeczywistości, w której działaliśmy, do której się musieliśmy lepiej lub gorzej przystosować.
No tak. Myśmy z Teatrem Usmagania nie chcieli się przystosować do tej rzeczywistości i to demonstrowaliśmy przez właściwie cały okres między 68 a 89, tocząc tą wojnę z socjalizmem realnie panującym w Polsce. I w tym tomie znalazły się zapisy przedstawień z tego okresu od Przeceny dla wszystkich z 77 po Piołun z 84 roku, po spektakl Piołun, który grany był już tylko nielegalnie w stanie wojennym, prawie wyłącznie w kościołach i który... Co tu kryć? Wpierw zagraliśmy w Moskwie bez cenzury i dopiero potem bez cenzury w Warszawie.
Może nie rozumieli?
No tak, nie rozumieli, a poza tym myśmy byli w Moskwie w okresie, kiedy zespół został przymuszony w pewien sposób do emigracji i myśmy byli w Moskwie jako włoski teatr ósmego dnia z siedzibą w Ferrarze, więc nas traktowali jako eksces zachodni, a nie jako przedstawicieli bloku. Zresztą to był czas pierestrojki już, więc tak to się złożyło.
Towarzyszy nam muzyka Jana P.Kaczmarka i Krzysztofa Ścierańskiego z historycznej pierwszej płyty Jana P., nagranej w naszej rozgłośni w 1983 roku, a wydanej przez firmę Savitor. Sen. To moglibyśmy przeskoczyć do dnia dzisiejszego. Piołun to zapis snów, podróży przez Polskę tamtego okresu. Życie snem to tytuł przedstawienia, które właśnie wyreżyserowałeś we Wrocławiu według Calderona. I sen, gdzieś tam zwierzyłeś się, że sen jest niezwykle istotnym elementem twórczym dla ciebie, że sen cię inspiruje. Jak to jest?
No, Piołun to był raczej taka próba zapisu tych koszmarów sennych, ale słowo sen w polskim ma jeszcze drugie znaczenie, to znaczy też marzenie. To mamy sny straszne, przygnębiające i przerażające, po których budzimy się spoceni i miewamy także sny piękne, takie, które nas budują. Ja, mówiąc prywatnie, od paru lat zapisuję sny. To jest... Jeszcze nie czas, żeby te zapisy drukować, ale ja mam wrażenie, że to może być bardzo ciekawa, surrealistyczna literatura także. Więc mnie ten temat fascynuje i mogę o tym mówić, myślę, dosyć długo.
A jaki był ten sen o Calderonie?
No, Calderon to jest życie snem, to jest taka historia, która opowiada o tym, że człowiekowi można pomylić życie ze snem i że to może wpływać głęboko na jego duchową postawę i na jego życiowe wybory. To jest opowieść o pięknym śnie, który zmienia się w koszmar i o tym, że czasami większe wartości i więcej satysfakcji dostarcza śnienie czy marzenia niż życie, które te marzenia realizują.
W
gdzieś pada w tej twojej książce Więcej niż jedno życie, stwierdzenie nierzeczywistość i zaraz za tym teatr nie może być prawdą o życiu.
No tak, ale ja miałem też podejrzenie w czasie, kiedy my realizowaliśmy te przedstawienia.
Te pierwsze.
Te kontestacyjne, polityczne. Tak, polityczne, że nasza rzeczywistość zakłamana przez środki przekazu, przez propagandę, że to była pewnego rodzaju nierzeczywistość, a prawdę o życiu przekazywał właśnie teatr. Więc taki był paradoks, że teatr jest niby snem, marzeniem, sytuacją nierzeczywistą, a tymczasem mogło się zdarzyć, że ta nasza rzeczywistość była tak daleko zakłamana, że ona przestawała być realnością, a stawała się tylko jakimś takim propagandowym przekazem.
Ale czujność, teatr musi zachowywać zawsze.
No tak. I to, i drugie, że wtedy tak to rozumieliśmy. Jakimś takim, może nie obowiązkiem, powołaniem teatru jest mówienie prawdy.
Prawda była zawsze w cenie.
No, jak ja sobie pomyślę, że przecież na nasze przedstawienia, mniej w Poznaniu, bo tutaj graliśmy więcej, ale gdy wyjeżdżaliśmy na jakieś festiwale do innych miast, zawsze waliły tłumy i zawsze znaczna część publiczności nie mogła się pomieścić, mimo że my potrafiliśmy upychać w sali naprawdę ponad wyobrażalną pojemność, że jeździli za nami ludzie, tak jak młodzi ludzie, tak jak jeździło się za zespołami rockowymi, no to myśmy mieli jednak pewien wpływ na nasze pokolenie. Myśmy w latach 70. grywali, mimo różnych ograniczeń i zakazów, grywaliśmy po kilkadziesiąt spektakli każdego roku, a później w stanie wojennym, jeżdżąc po kościołach, grywaliśmy być może w liczbach mniej, ale oglądały nas masy, naprawdę po 2-3 tysiące ludzi na jedno przedstawienie. To już było jak koncerty, nieomal. A nas było tam 5 na scenie i sobie bez mikrofonów z tym dawaliśmy radę, więc takie mam poczucie, że jednak nie tylko artystyczną, ale pewną społeczną rolę spełnialiśmy.
Teatr ósmego dnia dziś właściwie jest ulubieńcem władz, a więc jego rola zupełnie się zmieniła, nie buntuje się.
No bo ja nie wiem, na ile dzisiaj w ogóle taki społeczny bunt jest możliwy, bo wszystko jest do kupienia. To znaczy, może być tak, że teatralny buntownik staje się ulubieńcem mediów i pism kolorowych. Po nazwiskach nie będę wymieniał, ani nie mówię o Teatrze ósmego dnia, że hasła rewolucyjne są równie dobrym towarem jak slogany reklamowe, więc...
Ja w tym dostrzegam pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli teatr, jeżeli artyści identyfikują się z władzą, to w tym momencie tracą część swojej mocy. Tak mi się wydaje, że ale jednak także, oni powinni być osobni.
Ale także, jeżeli demonstracyjnie przeciwstawiają się władzy, mogą się stać elementem tego samego establishmentu. Przepraszam, nie lubię po nazwiskach, ale powiem. Przypadek Strzępka-Dymirski. Deklarowana lewicowość, deklarowana opozycyjność, wyraźna zresztą w przedstawieniach, a równocześnie także są ulubieńcami tej władzy, którą krytykują, bo władza potrzebuje kontrolowanego ruchu, także protestów, więc dzisiaj jest trudno naprawdę robić prawdziwy teatr.
Ale ja rozmawiałam z Demirskim i mam wrażenie, że oni też zmieniają swoje patrzenie na świat i zmienia się ich optyka. Bo,
ja mówię o faktach, ale które faktem widziałem.
Jest, faktem jest, że byli obsypywani paszportami i innymi nagrodami. Natomiast...
Wygłaszając przy tym przemówienie o tym, jak to ich dalece nie interesuje, ale biorąc z przyjemnością.
No, na przykład, jeżeli szukamy już takich przykładów, to Masłowska jest też takim przykładem, prawda? Najpierw była ulubienicą salonu, jak mówiono. Teraz powiedziała coś, co nie jest zgodne z wytyczoną myślą przez salon i już jest mniej kochana. A więc myślę, że bezpieczną drogą dla artystów jest samodzielny ogląd świata i nie liczenie się specjalnie z władzą.
Ja jestem pod tym względem bardziej pesymistyczny. To znaczy, ja myślę, że władza jest w tym układzie drugorzędna, że dzisiaj po pierwsze sukces jest niesłychanie krótkotrwały z definicji, a po drugie, że na ten sukces nie pracuje władza, tylko pracują media. I ważny jest eksces, wszystko jedno, czy on jest mądry, czy głupi, ważne, żeby był, to zapewnia tak naprawdę rozgłos. To może być eksces polityczny, to może być eksces polityczny w prawo lub w lewo, nieważne.
Obyczajowy.
On antyreligijny albo religijny. On zapewnia tak naprawdę rozgłos i to jest droga do społecznego sukcesu, ponieważ żyjemy w epoce, gdzie informacja jest jednak podstawową wartością i ona rządzi światem.
Przypomnę, że tę rozmowę z Lechem Raczakiem prowadziłam w 2013 roku. Rok później Raczak dał pożywkę prasie. Ja też nie pozostałam wobec tego wydarzenia obojętna. Trudny temat. Smoleńsk. Już wiadomo, że Państwowy Instytut Sztuki Filmowej odrzucił wniosek Antoniego Krauzego o dofinansowanie filmu Smoleńsk. Odrzucił stosunkiem głosów 5-1. Za był Sylwester Chęciński, reżyser filmowej trylogii Sami Swoi, Wielki Szu czy Rozmowy Kontrolowane. Lech Raczak miał więcej od Krauzego szczęścia. Jego teatralny scenariusz Spisek Smoleński zyskał poparcie finansowe władz Poznania. Premiera Spisku Smoleńskiego odbyła się w środę 26 lutego w klubie Pod Minogą.
Bluźnierce Boga w sercu nie mają. Europejczycy jedni liberały, unici gestapo. Dziady łachudry ruskie, komoruskie tuski.
Tu jest Polska!
Ta Gronkowiec was tu przysłała, co?
Wolna Polska!
Nielegalny naród, zakazana Polska, co?
Za Smoleńsk!
Strzel mu w łeb!
Za Katyn!
No strzel mu kulą w łeb!
Spisek Smoleński Raczaka to teatr polityczny, wpisujący się w oficjalną narrację o katastrofie smoleńskiej. Reżyser przerysowuje i ośmiesza wszystkie najbardziej skrajne teorie dotyczące przyczyn i przebiegu katastrofy. W rezultacie otrzymujemy coś w rodzaju makabrycznej groteski. Spektakl rozgrywa się w przestrzeni lokalu Pod Minogą. Publiczność siedzi po dwóch stronach podłużnej sali, a akcja budowana przez czwórkę sprawnych aktorów rozgrywa się po środku. Proste stoły wyznaczają oś samolotu. Takie zorganizowanie przestrzeni angażuje widza, podobnie jak muzyka Pawła Palucha, która buduje nastrój i tło kolejnych sytuacji. Epizody kojarzące się bezpośrednio z katastrofą przeplatane są scenami ilustrującymi emocje po katastrofie i na nich. I tytułowych teoriach spiskowych zbudowany jest spektakl Lecha Raczaka. Reżyser w rozmowie po przedstawieniu wyjaśniał mi.
Nie powstał inny spektakl na temat Smoleńska. Nikt nie zapisał dramatu, przynajmniej interesującego dramatu na temat Smoleńska. Nikt nie napisał powieści na ten temat, która byłaby interesująca.
Powstaje powieść i powstaje film, jak wiadomo.
Powstaje film. Oczywiście, że powstaje film, ale kiedy powstanie, nie wiadomo.
Ma pieniędzy. Ty dostałeś.
Słuchaj, ty wiesz, ile ja dostałem na ten spektakl?
No ile? Mówią, że dużo.
Na ten spektakl dostałem około 30 tysięcy. Ja to robię za własne, to znaczy ja mam na zapłacenie aktorów, ale nie mam na honorarium dla siebie. Więc spokojnie, to nie jest...
Czyli to była potrzeba wewnętrzna, żeby powiedzieć coś od siebie o Smoleńsku.
Tak, nie o Smoleńsku, o teoriach spiskowych związanych ze Smoleńskim. Bo ja nie rekonstruuję wydarzeń Smoleńska. Ja się nie powołuję nigdzie na Komisję Millera na przykład, prawda? Ja poruszam się tylko w zakresie wyznaczonym przez mitologię spiskową związaną ze Smoleńskiem.
Niektóre ta mitologia sceny... jest po części uzasadniona. Oczywiście. Straszliwą tragedią, którą trudno zrozumieć rodzinom, bliskim i obserwatorom zwykłym.
Ale ja nie chciałbym wchodzić w problemy rodziny. Mnie interesuje, że sfora polityków pracuje wokół tej tragedii. To jest coś, co mnie drażni.
No, jeden z polityków miał tam brata, więc to też jest rodzina.
No tak, oczywiście. Ja wiem, że to jest ogromne ryzyko. Ja wiem, że ja się narażam na wszystkie strony, że mnie teraz można oskarżać o wszystko, że prawdopodobnie hieny, których wokół Smoleńska nie brakuje, zawołają, że ja jestem hiena największa. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja mam poczucie, że ktoś musi pierwszy spróbować na gruncie, które nie jest publicystyką, tylko rodzajem sztuki, dotknąć tego tematu, bo ten temat jest zbyt ważny, żeby on się wymknął sztuce.
Raczak mówi o konieczności zajęcia się tematem smoleńskim przez ludzi sztuki. Jednak sztuka lubi metaforę, a tu jej nie ma. To jest publicystyka i to jednostronnie zaangażowana. Wielka szkoda, bo zgadzam się z Lechem Raczakiem, że Smoleńsk wpisał się w naszą historię i pewnie kiedyś na kanwie tej tragedii powstanie jakieś literackie arcydzieło. To jednak wymagałoby spojrzenia z dystansu i odrzucenia własnych politycznych emocji. Po przedstawieniu granym przy wypełnionej po brzegi sali zagadnęłam Andrzeja Maszewskiego.
No jak?
Co jak spektakl?
Lubisz taki teatr?
Wiesz co, lubię, to taka nostalgia też.
No bo Raczak, bo ósmy dzień.
No dużo było takiego ducha starego teatru ósmego dnia, zgadza się.
Temat?
Wiesz co, to było tak naprawdę wstrząsające. I temat tak trudny i obłożony tyloma tabu i tak niebezpieczny, żeby go dotykać. I trzeba być naprawdę bardzo odważnym, bardzo świadomym i umieć dostosować język teatru, żeby taki temat podjąć. Dla mnie to jest takie dziady.
I z tym się zgadzam, że jest to temat na nowe dziady. Dziady Adama Mickiewicza towarzyszyły Lechowi Raczakowi do końca życia. Przerabiał je, wystawiał na nowo i znowu przerabiał, stawiał inaczej akcenty. Mam wrażenie, że szukał w mickiewiczowskich dziadach odpowiedzi na nurtujące go pytania. Krótki dźwięk wyjęty z naszego archiwum, rozmowa o ważnym, zrealizowanym w Legnicy, a pokazywanym także w Poznaniu przedstawieniu Dziadów w reżyserii Lecha Raczaka.
Ja chciałem zrobić, pokazać, wykorzystać to, co w dziadach jest najlepsze. Tak się składa, że ten tekst jest ogromny. Gdyby ktoś wpadł na nieszczęśliwy pomysł, żeby go inscenizować w całości, to przedstawienie musiałoby trwać prawdopodobnie około 10 godzin, więc zawsze każdy realizator wybiera tylko niewielką część. Ale ja czytając Dziady na przykład zostałem uderzony przez część nieteatralną, ostatnią część Dziadów, która się nazywa Dziady Ustęp, która jest rodzajem reportażu poetyckiego z Rosji. I to jest tekst świetny i tekst do dzisiaj żywy, który prawdopodobnie mógłby być publikowany jako reportaż nieomal współczesny. No więc postanowiłem wykorzystać to, co jest najlepsze, bez względu na to, z której części pochodzi. Bazą spektaklu jest ta część druga, obrzędowa. Najważniejsza jest ta część polityczna, trzecia część Dziadów, która opowiada historię nie Gustawa, który jest bohaterem drugiej części, ale Konrada, to jest ta część polityczna. Włożyłem niektóre fragmenty w to wszystko z tej rosyjskiej części Dziadów i wykorzystałem także najmniej graną tą historię, bo ja wiem, błąkania się Gustawa po lasach, która też uchodzi za teatralną i w zasadzie nie była grana.
Bacznym okiem wpieszmy się w tajnym obrzędzie. Oto obchodzimy Dziady!
Wydaje mi się, że to, co wybrałem, jest wystarczające, ale wybrałem na przykład tak, że nie wiem, czy nie po raz pierwszy się gra, jest taka historia, że cenzura zdjęła kawałek z Dziadów z drugiej części. To jest
ta pierwsza cenzura?
Ta pierwsza,
rosyjska, carska
cenzura, gdzie porównuje się pocałunek do komunii. I Mickiewicz się z tym pogodził. Nigdy się nie ubiegał o to, żeby ten fragment przywrócić już w wydaniach poza rosyjską cenzurą, żeby ten ocenzurowany, wycięty fragment przywrócić. I ja to wziąłem, bo to w przypisach jest, w lepszych wydaniach Dziadów. Ja to wziąłem, bo to jest po prostu bardzo ładny, poetycki i także prowokacyjnie znaczący tekst i po raz pierwszy po wiekach to gramy.
Kto z was wiecznym błądzi szlakiem?
Lech Raczak zakończył swoją życiową i artystyczną drogę w dniu 17 stycznia 2020 roku w wieku 74 lat. Ludzie, którzy pojawili się na cmentarzu Górczyńskim w miniony piątek, przyszli, aby go pożegnać i podziękować mu za to, że mogli towarzyszyć mu w jego teatralnym oglądzie świata i w próbach jego zrozumienia. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malher.
Nad kapuletich i mądekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. że dla Romeo ta łza znad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczeni, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czekał.